studio już jest zapowiadana pani profesor Józefa Hrynkiewicz, socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego, poseł dwóch kadencji, w tej chwili już naukowiec. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Bezstronny i politycznie bezpośrednio niezaangażowany jest projekt ustawy złożony przez pana posła Horałę, co może trochę dziwić. Projekt ustawy, który znosi limit odprowadzenia składek na ZUS do 30-krotności średniego prognozowanego wynagrodzenia w gospodarce. Ustawa, która na pewno jest dobra dla ZUS-u. Pytanie, czy jest dobra dla gospodarki i dla społeczeństwa, pani profesor?
Bardzo dobra dla gospodarki i bardzo dobra dla społeczeństwa. Jestem całkowicie przekonana o tym, gdyż podobną ustawę składałam w roku 2012.
Argumenty strony przeciwnej wydają się być mocne, może są mocne. Minister Jadwiga Emilewicz mówi, że jeżeli przyjmiemy tą ustawę, to być może trochę więcej pieniędzy wpłynie do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ale dużo osób wyemigruje z Polski, bo będą miały niekonkurencyjne stanowiska, wiele przejdzie na samozatrudnienie albo do szarej strefy.
No pani Emilewicz nie ma kwalifikacji w zakresie ani zatrudnienia, ani ubezpieczeń społecznych i sądzę, że dość pochopnie i lekkomyślnie wypowiada takie opinie. To wymaga jednak troszkę głębszej wiedzy, jeśli chodzi o ubezpieczenie społeczne, szczególnie o to ubezpieczenie, które funkcjonuje w Polsce od roku 2009, ponieważ mamy tutaj system kapitałowy w wyznaczaniu wysokości renty i emerytury. Może mniej trochę renty, ale przede wszystkim emerytury. I to jest system niezwykle korzystny dla tych, którzy będą taką składkę płacić. Tym bardziej korzystny, im dłużej będą płacić wysokie składki. Bo te składki będą wysokie, ale te składki, środki płacone na to ubezpieczenie, będą waloryzowane.
Ale z drugiej strony mamy tą prognozowaną korzyść w przyszłości, a z drugiej strony mamy życie tu i teraz, mamy headhunterów, mamy globalny rynek pracy i mamy konkurencję o tych najlepszych, o te największe mózgi, mówiąc kolokwialnie, które napędzają gospodarkę.
Najlepsze mózgi także nie zarabiają przez całe życie dużo. Trzeba o tym pamiętać. Po prostu bardzo wysokie dochody powyżej właśnie 30-krotności
wynagrodzenia. Żeby to zobrazować, to będzie 150 tysięcy dochodów rocznie?
Około 170 tysięcy rocznie. Wobec tego to są bardzo wysokie dochody. I będą opodatkowane one w całości, objęte składką w całości, co oczywiście także zmusi, bo wiadomo, że połowę składki płaci pracodawca, co zmusi także pracodawców do zapłacenia drugiej części tej składki. Ale pamiętajmy o tym, że ktoś, kto będzie płacił wysoką składkę, otrzyma wysoką emeryturę. Nawet wtedy, kiedy ona zostanie tak jak obecnie, obcięta do 2,5-krotności przeciętnego wynagrodzenia.
I tu jest też pewien zarzut, który nawet Solidarność podnosi, bo nawet Związek Zawodowy, który powinien być znacznie bardziej prospołeczny, mówi, my co do tego zniesienia limitu mamy stosunek co najmniej ambiwalentny albo wprost przeciwny, chcemy go zachować.
Panie redaktorze, mam pretensje do pana przewodniczącego Dudy za to, że w poprzedniej kadencji, w 8. kadencji Sejmu, razem z panią Bochniarz, wycofali tę ustawę i bardzo przeciwko niej protestowali.
Dlaczego?
No dlatego, że po prostu przypuszczam, że pani Bochniarz i pan Duda płaciliby wyższe składki, a woleliby być mniej solidarni, bo przecież ubezpieczenie społeczne oparte jest na zasadzie solidarności.
Czyli ten sprzeciw i liberałów, i przedsiębiorców, i związków zawodowych opierał się na tym, że pewnie każdy z przedstawicieli tej grupy, który zasiada chociażby w Radzie Dialogu Społecznego, musiałby sam z własnej kieszeni, także, przepraszam, bonzowie, czyli liderzy związkowi, także musieliby więcej zapłacić.
Tak, musieliby więcej zapłacić, w zamian za to otrzymają wyższą emeryturę, bo z całą pewnością ani pan Duda, ani pani Bochniarz, wymieniam ich po nazwisku, bo oni bardzo protestowali w poprzedniej kadencji, w 8. kadencji Sejmu, co
dobrze
pamiętam.
Chodzi o pana Piotra Dudę, czyli przewodniczącego tak Solidarności, a nie pana prezydenta.
Tak jest. I panią reprezentującą pracodawców, panią Henrykę Bochniarz. Zatem więc Oczywiście protestowali, ponieważ wolą bieżące dochody, nie mają wiary w to, że państwo zapewni im w przyszłości wysokie emerytury, a także mają, powiedziałabym bezczelne, dosyć przekonanie, że całe życie będą bardzo dużo zarabiać. Otóż tak jest, jeśli obserwujemy trajektorię dochodu przez całe życie kogoś, kto pracuje 40-50 lat, prawda, bo tacy też zdarzają się, to widać wyraźnie, że okres tych wysokich dochodów jest krótki i on wynosi kilkanaście lat. No, jeśli dojdzie do 20, to jest nadzwyczajne. Natomiast jest on względnie krótki. I teraz te dochody, które płacimy, jeśli te dochody wysokie, od których płacimy składkę, one rozkładają się na wszystkie lata. I bardzo, bardzo dużo trzeba włożyć, żeby zachować przez cały okres naszej pracy 2,5-krotność wynagrodzenia. To wcale nie jest takie łatwe i nie jest dostępne tylko nielicznym.
To jeszcze, żeby wyjaśnić, bo pojawiają się w przestrzeni medialnej takie argumenty, jeżeli teraz te osoby zapłacą więcej pieniędzy, te, które zarabiają powyżej 170 tysięcy rocznie, tyle mają dochodu, zapłacą większe składki, to potem będą miały większe emerytury i FUS zbankrutuje w koniec końców w wyniku tej regulacji.
Nie zbankrutuje, dlatego że oni zapłacą za swoje emerytury. A jeśli będą, tak jak obawiają się, że nadpłacą, to będą po prostu pobierali najczęściej, bo to są osoby dobrze wykształcone, osoby o wysokich kwalifikacjach, dbające o zdrowie, a więc dłużej żyjące, będą dłużej żyli.
Bo mówi się w przestrzeni publicznej o emeryturach wynoszących miesięcznie 20 tysięcy, 25 tysięcy złotych, to nie jest możliwe.
Nie, to nie jest oczywiście możliwe, bo ta emerytura będzie obniżona przez cały okres do 2,5-krotności, a nikt przez całe życie nie zarabia po prostu 2,5-krotność przeciętnego wynagrodzenia.
Jeżeli ktoś się urodził prezesem banku i cały życie pracował jako prezes banku i zarabiał miesięcznie 100 tysięcy złotych, czyli ileś tam milionów rocznie, to i tak jego maksymalna emerytura wyniesie 2,5-krotność miesięcznego uposażenia.
2,5-krotność miesięcznego uposażenia, więc myślę, że w dzisiejszych realiach będzie to około 10-11 tysięcy. Czy 12?
Czyli nie będzie emerytur w wyniku tej ustawy po 20, po 30 tysięcy miesięcznie?
Oczywiście, że nie będzie ani po 20, ani po 30, ani po 30 tysięcy, bo nie ma możliwości, żeby tyle pieniędzy wpłacić, aby taką emeryturę można byłoby wyliczyć. I gdyby taka emerytura powstała, chyba że ktoś pracowałby 80 czy 90 lat, co raczej się nie zdarza. Dlaczego to jest korzystna ustawa? Dlatego, że ludzie żyją coraz dłużej, a ci, którzy są dobrze wykształceni, dobrze dbają o zdrowie, pracują w dobrych warunkach, dużo zarabiają, żyją znacznie dłużej. Jeżeli porównamy przeciętny czas życia na przykład robotnika z wykształceniem podstawowym, zasadniczym, zawodowym, to czas jego życia, przeciętny czas życia jest o 12 lat krótszy niż osoby z wykształceniem wyższym. A więc te osoby nie tylko więcej zarabiają, te osoby znacznie dłużej żyją. A w system emerytalny wpisana jest jakby taka zasada. Im dłużej pobieram emeryturę, im dłużej ją pobieram, tym jej wartość w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia, jakie występuje w danym czasie, kiedy ja pobieram tę emeryturę, jest niższa. A więc im dłużej pobieram, tym jej wartość w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia staje się niższa. I to jest mechanizm stale występujący w systemie emerytalnym. Oczywiście on jest jakoś tam regulowany, jeśli pana redaktora to zainteresuje, to wytłumaczę, na czym to polega. Zatem więc, jeśli ktoś dzisiaj będzie płacił przez najbliższe lata wysoką składkę przez 10, 15, 12 lat, co najczęściej będzie występowało, to na początek dostanie bardzo wysoką emeryturę, wysokiej wartości, ale wraz z czasem jej pobierania będzie ta emerytura, wartość tej emerytury będzie malała w odniesieniu oczywiście do tego przeciętnego dochodu, jaki będzie w tym czasie występował w danym społeczeństwie. Zatem więc z tego punktu widzenia ta ustawa jest niezwykle korzystna dla tych, którzy dużo zarabiają. Co więcej, to po prostu pokazuje także, że państwo będzie dbało o to, aby ci, którzy zarabiali dużo, żeby zachowali poziom swojego życia, jeśli to się uda, a także nie biednieli zbyt szybko wtedy, kiedy będą długo żyli i będą po prostu, i będą pobierali emeryturę. Oczywiście ci, którzy w Polsce obowiązuje takie prawo, ci, którzy kończą 100 lat, otrzymują dodatkową emeryturę w wysokości miesięcznej 3000 zł. Ale tylko ci, którzy 100 lat skończyli, ale to wysokie dochody, wysokie wydatki pojawiają się wtedy, kiedy człowiek dożywa wieku bardzo zaawansowanego i kiedy koszty jego utrzymania, kiedy ma 90, ponad 90 lat, stają się coraz wyższe.
Pani profesor, jak to wpłynie na fundusze samego ZUS-u? Wiemy, że idzie rzecz o kilka miliardów złotych. Przeciwnicy tej ustawy, także z rządu, z partii pana Gowina, mówią, że to będą znacznie niższe wpływy, bo te osoby uciekną na samozatrudnienie, na otworzą jakieś własne firmy, nawet firmy ZOO, i tam będą płacić niższe podatki, a uciekną przed tym ZUS-em.
Ja myślę, że to po prostu jest myślenie magiczne. To myślenie nie ma żadnego oparcia w rzeczywistości. I te osoby, jeśli one dużo zarabiają i jeśli one pracują, są zatrudnione na podstawie umowy o pracę i płacą wszystkie należności, one dobrze wiedzą, że to wysokie wynagrodzenie występuje w ich życiu w bardzo krótkim czasie. I to, że mogą przez pewien czas zwiększyć swoje możliwości po to, aby uzyskać wyższą emeryturę w przyszłości, jest bardzo cenna. Natomiast oczywiście, jeśli ktoś chce pracować, sam się zatrudniać, jeśli ktoś chce prowadzić własne przedsiębiorstwo, jeśli chce mieć własny sklepik czy własny warsztacik, to może to zrobić. Gospodarka jest otwarta dla różnych inicjatyw. Być może niektórzy tak to będą odczytywali, ale nie sądzę, aby ktokolwiek, kto dobrze rozumie, na czym polega cały mechanizm emerytalny, czego niektórzy ciągle nie rozumieją i nie są w stanie jakby nauczyć się tego, co jest tak ważne, po prostu będą płacili i będą oczekiwali tego, że w przyszłości otrzymają wyższe świadczenie emerytalne. Przecież bez przerwy mówi się o tym, że te świadczenia emerytalne wskutek wprowadzenia w roku 2009 mechanizmu właśnie tego kapitałowego, te emerytury będą niższe. Więc oczywiście ktoś, kto dużo dzisiaj zarabia, chciałby, żeby w przyszłości te stałe dochody były wyższe. Oczywiście nie oczekujmy, że te dodatkowe świadczenia, dodatkowe systemy emerytalne, które są, czy to OFE, czy PPP, które tam się pojawiają te nowe rozwiązania, że one szybko przyniosą dobre skutki. Przyniosą w dalekim czasie, jeśli przyniosą, bo ja też mam tam poważne wątpliwości. Natomiast to, co jest pewne, to jest system ubezpieczenia społecznego, którym administruje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
A z drugiej strony ten zakład musi mieć jakieś kłopoty, bo to, co widzimy w danych, jest całkiem niezłe. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, którym zarządza ZUS, nigdy nie miał tak dobrej sytuacji. Dalej jest deficyt, ale nieznacznie mniejszy niż był kilka lat temu. A z drugiej strony Prawo i Sprawiedliwość, czyli pani partia, z której ramienia pani była posłem, chciała wprowadzić zasadę, że waloryzacja jest kwotowo-procentowa, czyli najniższa waloryzacja to jest 70 zł i powyżej, jeżeli ktoś ma wyższą emeryturę, to już ma procentową. Z tego PiS się wycofało, bo no, to za drogie.
Moim zdaniem niesłusznie, dlatego że wyższa emerytura pochodzi nie z tego, że ktoś miał jakieś dziwne zasługi, tylko wyższe emerytury pochodzą tylko z tego, że ktoś dłużej pracował, więcej zarabiał i uczciwie od całego wynagrodzenia płacił swoje składki. Jeśli ktoś mógł płacić, a nie płacił, a dzisiaj ma niską emeryturę, to sam sobie jest winien. Oczywiście bardzo długo tłumaczono.
Różne są życiowe drogi, pani profesor.
Są życiowe drogi.
Są umowy śmieciowe, jest cały system, który będzie, szczególnie mojemu pokoleniu, bardzo te emerytury obniżał.
Bardzo będzie obniżał, dlatego też, jeżeli ktoś z pana pokolenia będzie miał okazję, żeby dużo zarobić i będzie mógł przez jakiś czas płacić wysoką składkę do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, to powinien to robić z najwyższą chęcią, ponieważ to może w pewnym sensie wyrównać ten okres, kiedy był na umowie śmieciowej albo w ogóle bez żadnej umowy pracował.
I pracował na czarno albo na czarno, tak trzeba powiedzieć. Pani profesor, to już na koniec, odchodząc od tych szczegółowych rozwiązań sytuacji w ZUS-ie i systemie emerytalnym, jak pani odczytuje nowy kształt rządu? Jaki to jest rząd, jaki to będzie rząd?
To jest rząd kontynuacji, ale ja zauważam, że w tym rządzie wzmocniony został ta część, która dotyczy gospodarki. I to oceniam to bardzo pozytywnie, oceniam to bardzo, bardzo dobrze. Jest też pewien układ w stronę spraw klimatycznych. Ja oczywiście uważam, że to jest bzdura, to ocieplenie klimatu. Ale pani i to, że człowiek oddziaływa.
Chociażby wzmocniona została pani minister Jadwiga Emilewicz, o której pani profesor w zakresie jej wpływu na politykę społeczną określa się mało pozytywnie.
Ja mało pozytywnie oceniam ją, dlatego że pani Emilewicz przez 4 lata nie stworzyła warunków, aby najzdolniejsi absolwenci wyższych uczelni, w tym wydziałów nauk ścisłych, technicznych, mieli w Polsce dobrą pracę i żeby zadbać o tych ludzi, żeby masowo ciągle nie wyjeżdżali za granicę.
W tym rządzie twarzą gospodarczą będzie właśnie pani Emilewicz.
I pani Emilewicz tego nie zrobiła, a cała gospodarka, cała i wszystkie innowacje w gospodarce, wszystkie nowe rozwiązania opierają się na młodych ludziach. Na tych, którzy kończą uczelnię, którzy skończyli w ostatnich latach uczelnię i nie ma dla nich pracy. I te wszystkie startupy, te wszystkie pomysły, które są, nie ma możliwości rzeczywiście wykorzystania kwalifikacji i ogromnego potencjału intelektualnego i twórczego tych młodych ludzi. Mam wiele przykładów, że po długim poszukiwaniu w Polsce pracy wyjeżdżają za granicę, gdzie są bardzo chętnie przyjmowani. Dotyczy to między innymi inżynierów w najnowocześniejszych dziedzinach.
No, czyli w tym aspekcie to clou gospodarki, rząd i te ministerstwa, gdzie zarządzają politycy z porozumienia, jak rozumiem, nie stanęli na wysokości zadania.
Ja myślę, że ta sprawa zostanie dopracowana i sądzę, że wreszcie ktoś zauważy, że to, co jest najcenniejsze, więc kapitał ludzki, będzie właściwie wykorzystany. I oto mam pretensje do tego rządu, który ustępuje, i będę bardzo krytycznie przyglądała się temu, co będzie w nowym rządzie, jeśli chodzi o wykorzystanie kapitału ludzkiego. Bo my jesteśmy dość sprawni, choć pan minister Gowin nie przyznaje, że jesteśmy sprawni i ta reforma szkolnictwa wyższego, o czym warto kiedyś porozmawiać, moim zdaniem jest wadliwie skonstruowana i wadliwie przeprowadzana, ale jeśli już potrafimy wytwarzać ten kapitał, to powinniśmy jakby zrobić następny krok, aby ten kapitał właściwie wykorzystać dla rozwoju gospodarczego. Niewątpliwie cenne jest także objęcie jakby całością wszystkich spółek Skarbu Państwa, bo one mają istotne znaczenie i być może one będą wykorzystywały właśnie do innowacyjnej pracy, do różnych nowych rozwiązań ten kapitał ludzki, który ciągle odpływa z Polski.
Powiedziała profesor Józefa Hrynkiewicz, socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego, specjalista od spraw ubezpieczeń społecznych i nie tylko, także od polityki
społecznej.
Pani profesor, dziękuję bardzo za wizytę.
Dziękuję bardzo.
17:30.